Jako temat najbliższych na pewno kilku czy kilkunastu spotkań, może przez cały rok właśnie, będzie szeroko rozumiana Eucharystia. Szeroko, bo w wielorakim znaczeniu. Zaraz to wyjaśnię. Tak przychodzimy tutaj, na pewno z przekonaniem, niektórzy od lat, ale no musimy znać argumenty, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy już spadł kurs mszy wszechczasów w Kościele Powszechnym. Tym bardziej musimy być świadomi, w czym uczestniczymy i dlaczego uczestniczymy. Tak jak święty Paweł nas zachęca do rozumnej służby Bożej. Więc to musi być uzasadnione. Tam, gdzie nie ma uzasadnienia dla doktryny, tam panuje fanatyzm. Natomiast tam, gdzie doktryna jest uzasadniona, tam jest rzeczywiście głęboka wiara i wtedy ma sens jej obrona. Właśnie takimi argumentami, które są w stanie przeciwnika powalić właśnie siłą prawdy. I mistrzem teologii katolickiej, aniołem szkoły, tym, do którego Kościół zawsze się odnosił i nawet dzisiaj powinien się odnosić, bo nawet w kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II jest powiedziane, że studia seminaryjne mają się właśnie opierać na doktorze anielskim świętym Tomaszu z Akwinu. A jak to jest realizowane, to już jest inna sprawa. Ale to Tomasz zawsze przez wieki był punktem odniesienia dla teologii katolickiej, największy wśród doktorów, i w naszym seminarium w Kurtale właśnie cała filozofia, cała teologia jest wykładana na podstawie świętego Tomasza, czy wprost na wykładach jest czytana Suma i to, czy inne dzieła Tomasza w języku łacińskim i następnie tłumaczone są na język francuski, bo jednak żadne tłumaczenie nie odda tego, czym jest oryginał, precyzji oryginału. Ja tutaj posłużę się już tłumaczeniem w języku polskim, żeby też nie tracić czasu i jasności wykładu przez takie tłumaczenie ad hoc, prawda? Więc jaki sens mają liczne nazwy dawane Eucharystii? Niektórzy już podnoszą obiekcję, że używanie samego terminu Eucharystia już jest modernistyczne. No nic bardziej błędnego, bo i święty Tomasz, i teologowie przed, i po właśnie używali takiego pojęcia. I również w ramach cyklu seminaryjnego wykładów jest wykład De Eucharistia właśnie. Tak się nazywa. Więc nie ma nic niewłaściwego w nazwie Eucharystii. Więc to, że niektórzy używają tej nazwy, czy innych też określeń, w innym rozumieniu, to uważam, nie jest dla nas podstawą do tego, żeby przestać używać tych określeń. Tak samo z symbolami. To, że masoni oko opatrzności zaadoptowali, to nie znaczy, że z kościołów, że z kultu katolickiego ma oko opatrzności w trójkącie zniknąć. Czy historycznie w średniowieczu pięcioramienna gwiazda oznaczała Chrystusa pięciorańskiego? I znowuż różne grupy, ruchy okultystyczne zaadoptowały pięcioramienną gwiazdę w zupełnie innym znaczeniu. Więc to, że ktoś, szatan jest właśnie małpą Pana Boga, tak naśladuje, kradnie, zabija, ale to nie znaczy, że my mamy przez to pewnych rzeczy nie używać, pewnych symboli czy pewnych sformułowań, pewnych określeń. Tak samo jak nazwa ekumenizm. Dzisiaj się już kojarzy nam jednoznacznie i od razu, prawda, się jeżymy, bo tak, to jest właśnie taki dialog bardzo potulny ze strony Kościoła katolickiego. Żeby nie użyć bardziej, ponieważ jestem nagrywany, więc nie użyję dosadniejszego sformułowania, ale takowe istnieje o ekumenizmie. jest naprawdę kapitalne, czym jest ekumenizm ze strony Kościoła katolickiego. Taki, jaki rozumiemy go dzisiaj, jest on praktykowany. Natomiast klasyczne rozumienie ekumenizmu to oznacza powszechność. I papieże używali określenia ekumenizm właśnie nawet w swoich aktach pontyfikalnych. I Pius XI w encyklice Ecclesiam Dei, to jest encyklika o świętym Jozafacie Kuncewiczu. Są encykliki o dwóch polskich świętych. Właśnie Piusa XI o świętym Jozafacie i Piusa XII o świętym Andrzeju Boboli. Otóż w tej encyklice Ecclesiam Dei Pius XI używa sformułowania Ecclesia Ecumenica, Kościół ekumeniczny. Kościół katolicki jest kościołem ekumenicznym, czyli oikumene, to z greckiego to jest dom. Więc ten kościół jak do domu przyjmuje wszystkich, którzy chcą wierzyć wiarą kościoła. Ten kościół jest jakby rodzinnym domem. Jest otwartym, tak, ekumena, czyli właśnie jest otwartym na świat. Więc stąd tam są ekonomia, prawda, na przykład. Tak, to jest to otwarty na wszystkich dom. A dzisiaj znaczenie ekumenizmu zupełnie jest inne. Więc pytanie, oczywiście tutaj no, trzeba wyjaśnić słuchaczom, gdybym powiedział na kazaniu na kościół ekumeniczny, to zaraz by ci, którzy nie usłyszeli tego wyjaśnienia, zaraz by sobie to interpretowali w sposób opaczny. Ale to nie znaczy, że nie mamy tego używać. Tak, Kościół katolicki jest kościołem ekumenicznym, jest domem, który przyjmuje wszystkich, którzy chcą wierzyć jego wiarą. I podobnie w przypadku Eucharystii. Jest to określenie jak najbardziej katolickie i zawsze w Kościele funkcjonujące. Niektórzy mówią, że nie należy używać nazwy Eucharystia, msza. Ale msza jest o wiele bardziej zredukowanym pojęciem, jeżeli chodzi o etymologię, niż Eucharystia. Bo msza, missa, to znaczy, właśnie co to znaczy? To znaczy posłana, proszę. To znaczy, że coś jest wysłane. I historycznie się wywodzi to z tego, że nawet w naszych mszeligach mamy podział na msze katechumenów i msze wiernych. I właśnie to było ta to słowo misja też, czyli wysłanie. Odsyłano katechumenów, diakon wołał, niech katechumeni wyjdą. Czyli msza tam od ofertorium była przeznaczona już tylko dla ochrzczonych. Ale ponieważ w starożytności tych katechumenów było wielu, więc robił się ruch w kościele, że część, czy znaczna część nawet uczestników opuszczała nabożeństwo. Stąd właśnie to słowo missa, wysłanie. Więc moment mszy wcale nie tak istotny nadał temu, co się dzieje, nazwę msza. Więc kiedy interpretujemy tą nazwę, że msza to jest ofiara, oczywiście. Ale etymologicznie wcale nazwa msza nie jest bogatsza i wcale bardziej nie wyjaśnia tego, co się dzieje w tym momencie, w tym obrzędzie, niż inne określenia, które tutaj święty Tomasz wymienia i zadaje pytania. Właśnie to jest kapitalne u świętego Tomasza, że są pytania, najpierw jest przeciw czemuś, że wydaje się, że tak być nie powinno. I tutaj święty Tomasz niejako wyprzedza swoją epokę i zadaje pytania właśnie w dalszej części odnośnie rytu mszy świętej, że wydaje się, że jest niestosowne robić nam mszy to, czy tamto, czy używać takich gestów, czy używać takich słów, czy używać takich przedmiotów. I to samo słyszymy właśnie dzisiaj przez przeciwników mszy apostolskiej, że tego być nie powinno. Więc Tomasz mówi właśnie, niejako uprzedzając epokę, mówi, tego być nie powinno i daje następnie odpowiedź, set contra, a jednak... I uzasadnia w sposób rozumowy z Pisma Świętego, z tradycji, ze świętych ojców, z magisterium Kościoła, że jednak tak być powinno, ponieważ. Więc tu już mamy niejako gotowe tak, kontrargumenty, które dzisiaj również, a może zwłaszcza dzisiaj słyszymy, i merytoryczna na nie odpowiedź, właśnie poszukiwanie prawdy. I jak właśnie są sformułowane artykuły sumy świętego Tomasza. Jaki sens mają liczne nazwy dawane Eucharystii? I też dlatego mówię Eucharystii, wybrałem temat Eucharystii, ponieważ to wokół Eucharystii obraca się całe życie Kościoła. Eucharystia jest sercem Kościoła i bez Eucharystii Kościół niewątpliwie by zaginął. Oczywiście są przypadki znane w historii Kościoła, że jakaś grupa wiernych w jakimś kraju, w jakimś regionie była pozbawiona Eucharystii, ale było wielkie pragnienie Eucharystii. Było wielkie starania, żeby tę Eucharystię, Komunię Świętą zdobyć, czy obecność kapłana, jak była ceniona. Ale w Kościół w wymiarze globalnym, właśnie ekumenicznym, nie może żyć bez Eucharystii. Dlatego cały kult i w ogóle wszelka działalność kościelna i koło kościelna musi się koncentrować, musi prowadzić do Eucharystii. W przeciwnym razie jest nieporozumieniem. Na pozór, pisze święty Tomasz, nie ma sensu określanie tego sakramentu przez liczne nazwy, skoro nazwy powinny określać jednoznacznie odnośną rzecz. Wiemy zaś, że Eucharystia jest jednym sakramentem, więc nie należy jej różnie nazywać. To, co jest wspólne całemu rodzajowi, nie ukazuje poszczególnego gatunku. Eucharystia jest jednym z sakramentów Nowego Prawa. Cechą wspólną tych sakramentów jest udzielanie łaski, czyli to, co sygnalizuje nazwa Eucharystia. Wyraz ten oznacza bowiem cenną łaskę. Również wszystkie sakramenty służą nam za lek, gdy wędrujemy przez życie. Wiąże się z tym nazwa wiatyk, od łacińskiego słowa via, droga, a także w każdym sakramencie dokonuje się coś świętego, sacrum, na co wskazuje łacińska nazwa sacrificium, czyli ofiara po polsku. Każdy wreszcie stanowi łącznik między wiernymi, co jest zaznaczone przez grecki wyraz synaxis, bądź łaciński communio. Przyswajanie tych nazw wyłącznie sakramentowi Eucharystii jest przeto niewłaściwe. To są kontrargumenty, które można usłyszeć. No, zwłaszcza wyraz synaxis. Dzisiaj na pewno przez wielu właśnie w tradycji niedopuszczalny. Dlaczego? No bo synaxis to znaczy zgromadzenie. Podkreślać właśnie charakter ofiarny, że słowo msza ma niby podkreślić charakter ofiarny, ale mówiliśmy, że etymologicznie misa wcale nie znaczy ofiara. Ofiara to jest bardziej sacrificium albo hostia. Natomiast jednak używane było w chrześcijaństwie, używana nazwa na to, co się dzieje, no, na msze, to jest nazwa najpopularniejsza, od razu wiemy, o co chodzi, właśnie synaxis, zgromadzenie, czy też komunio. Chociaż to zmieniło znaczenie, bo oznacza pewien aspekt Eucharystii, a nie oznacza mszy już w tym momencie. Wyraz hostia jest, jak się zdaje, synonimem wyrazu ofiara. Więc jeśli nazywając sakrament Eucharystii ofiarą wyrażamy się nieściśle, to również nieśliście wyrażamy się nazywając go hostią. Więc ofiara jako święta czynność. Ale czy zakonsekrowany chleb jest ofiarą? Więc żadna nazwa nie jest dostatecznie precyzyjna. Podobnie jak na mszę, w którą uczestniczymy, przydomek, no już pomijając nazwę msza, to jest jedno, też jest to wieloznaczne, ale msza, no właśnie, w jakiej mszy uczestniczymy? Trydenckiej, świętego Piusa V, starej, dawnej, starożytnej, łacińskiej, wszechczasów. I tak naprawdę żadna nazwa nie jest adekwatna. Pokazuje tylko jakiś wycinek tej rzeczy, określa, wskazuje na jakiś wycinek tylko rzeczywistości. Bo to nie jest wcale msza trydencka. To jest msza apostolska. To jest mitem, że na Soborze Trydenckim została skonstruowana jakaś msza. Tak samo jak mitem jest, że święty papież Pius V skonstruował jakąś mszę. Więc msza trydencka paradoksalnie nie jest trydencka. Ona jest właśnie jaka? Apostolska. Bardziej jest apostolska. Jest z przekazu apostolskiego. Oczywiście jest, to jest ewidentne, że pewne rzeczy były dokładane, pewne gesty, pewne słowa, pewne obrzędy, ale to był rozwój zupełnie naturalny, harmonijny, organiczny, tak jak się rozwija kwiat. Natomiast nie było nigdy w historii, aż do lat 60. XX wieku, czegoś takiego jak tworzenie mszy. A jednak, pisze Tomasz, wierni posługują się tymi nazwami. Eucharystia jest sakramentem o trojakim zasięgu. Po pierwsze, utrwala moment z przeszłości. Jest bowiem upamiętnieniem męki pańskiej, która, jak wiemy, była prawdziwą ofiarą. Z tego względu sakrament ten nosi nazwę ofiary. Także na samą czynność, na to, w czym uczestniczymy, wydaje się bardzo, najbardziej chyba adekwatną nazwą ofiara. Czyli, bo Eucharystia jest pojęciem bardzo szerokim. Możemy powiedzieć na to, co się odprawia, że to jest Eucharystia. Na to, co jest owocem ofiary, czyli zakonsekrowany w tabernakulum chleb, również nazywamy Eucharystią. I wreszcie to, co przyjmujemy, moment przyjmowania, również możemy nazwać Eucharystią, przyjmowaniem Eucharystii. Tylko właśnie Eucharystia w różnych aspektach. I właśnie msza z wystawieniem, taka msza, jaka będzie w niedzielę, suma, w odpust, pokazuje wszystkie trzy aspekty Eucharystii. Więc to jest szczyt, powiedzmy, tego, co Eucharystii Kościół może wiernym powiedzieć, może wiernym przekazać. Chociaż jest msza z wystawieniem, w cudzysłowie, wynalazkiem dość późnym. Dopiero XVII wiek zna mszę z wystawieniem. Ale właśnie to się rozwija, to rozumienie i kult tego sakramentu. Dlatego właśnie ta msza przeciwko protestantom, przeciwko wszelkim herezjom pokazuje, czym jest Eucharystia w całej swojej pełni. A zatem jest ofiarą, to jest ta akcja, która się dzieje. Jest realną obecnością, która pozostaje po poprzedniej mszy i cały czas jest wobec wiernych, i jest również komunią, czyli udzielaniem tego sakramentu poszczególnym ludziom, którzy mają łączność z tą ofiarą i spożywają owoc ofiary. Więc wszystkie trzy aspekty mamy w tej mszy. I na te wszystkie trzy aspekty możemy powiedzieć, to jest Eucharystia. Inny moment zostaje uwypuklony w Eucharystii w odniesieniu do współczesności. Jest nim jedność Kościoła, w którym ludzie łączą się przez Eucharystię. Dlatego sakrament ten nosi nazwę komunii bądź synaksis, właśnie zgromadzenia. Nazywamy go komunią, bo jak mówi święty Jan z Damaszku, nawiązujemy przezeń łączność z Chrystusem, czerpiemy z Jego ciała i bóstwa, kontaktujemy się z sobą nawzajem i jednoczymy się. Więc komunio, to jest ta sama etymologia słowa komuna. To właśnie znaczy wspólnota. Wszystko jest wspólne. To jest dokładnie ta sama etymologia, z tego samego źródła. Komunia, komuna, komunizm, ale też i komunikacja, właśnie komunikacja, łączność. Więc w Eucharystii, którą przyjmujemy, ale także w której uczestniczymy jako w ofierze, jesteśmy w łączności właśnie w kanonie communicantes. Communicantes et memoriam venerantes. Czyli łącząc się i wspominając najpierw błogosławioną Maryję, Matkę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, Maryję, świętego Józefa, jej oblubieńca i tak dalej. Więc łączność z Kościołem triumfującym w niebie, ale także z Kościołem cierpiącym w czyśćcu i to, co mamy na początku, jak modlimy się, una cum famulotuo Papa Nostro Francisco, et antistite Nostro Josefo, et cum omnibus ortodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Józefem i ze wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Tak jest we współczesnym tym tłumaczeniu, nawet w Nowym Szale. Ale każde tłumaczenie jest znowuż niedoskonałe i niedokładne, więc ja bym zaproponował tłumaczenie i ze wszystkimi właśnie, gdyby przetłumaczyć wszystko na polski, ze wszystkimi prawosławnymi wyznawcami wiary katolickiej i apostolskiej. Wydaje się nam to paradoksalne, ale właśnie to znaczy słowo ortodoksus. A słowo prawosławie, prawosławne jest tylko przetłumaczeniem na język słowiański. Orto, mamy ortodoncję, mamy ortopedię, czyli coś prawidłowego. No więc ortodoncja to będzie prawidłowy zgryz, a ortopedia to będzie tak prawidłowo ukształtowana stopa dosłownie, prawda? Pes pedis. Więc a doksa to znaczy chwała. Są na przykład doksologia, chwała Ojcu, to jest doksologia, mała doksologia, czy wielka doksologia, którą śpiewamy na mszy, chwała na wysokości Bogu. To jest właśnie doksa. No więc tak, wychodzi nam, czy chcemy, czy nie, prawo sławie. Więc historycznie no, w pierwszym tysiącleciu nie było problemu. Wszyscy byli tak, w Kościele prawosławnymi katolikami. Dzisiaj oczywiście mamy inne. Więc to też pokazuje, jak słowa zmieniają znaczenie. I nawet w liturgii u grekokatolików, a więc tych, którzy są w jedności z Kościołem, którzy są ze Stolicą Apostolską, którzy są w Kościele katolickim, też wielokrotnie w czasie liturgii właśnie modlą się za wszystkich prawosławnych chrystian. Ale nie modlą się za tych, którzy są w schizmie, tylko właśnie modlą się za tych, którzy w Kościele katolickim oddają Bogu prawdziwą chwałę. Więc słowa nie są jednoznaczne. Określenia nie są jednoznaczne. Więc w kanonie rzeczywiście z wszystkimi prawosławnymi wyznawcami wiary katolickiej i apostolskiej. Więc z Kościołem tutaj walczącym na ziemi, ta jedność również i w tekście mszy świętej jest podkreślona. Więc tak, jesteśmy w jedności z głową, z Chrystusem, z Jego ciałem fizycznym, które jest w Eucharystii i tym samym musimy być w jedności z całym ciałem mistycznym. Stąd tak zawsze była podkreślana konieczność pojednania. Nawet Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii, że kiedy przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw twój dar przed ołtarzem, idź pojednaj się ze swoim bratem, a następnie złóż ofiarę. Więc wszelka nienawiść pomiędzy chrześcijanami musi być wykluczona, jeżeli chcą korzystać właśnie z komunio, z tego sakramentu, przez który nawiązujemy łączność nie tylko z Chrystusem, ale i z całym Jego mistycznym ciałem. I tutaj też pokazuje się w tym kontekście sens przyjmowania komunii ku czci świętych, czy też przyjmowania komunii za zmarłych. Ta sama komunia może być i ku czci świętego, i za zmarłych, czy za zmarłego. Tak, ale ponieważ jesteśmy w tym momencie to jest szczególny moment jedności, łączności, więc możemy przyjmować komunię ku czci świętych, czy tak jak właśnie pierwszosobotnia komunia ku czci Najświętszej Maryi Panny, a osobliwie wynagrodzenie jako wynagrodzenie za zniewagi wysądzone Matce Bożej w poszczególnych jej tajemnicach, czy to w jej dziewictwie, czy w niepokalanym poczęciu, czy w jej Bożym macierzyństwie, czy w jej wizerunkach. I po trzecie oznacza on, ten sakrament, to, co ma nastąpić, jest bowiem przedsmakiem przyszłej rozkoszy napawania się Bogiem, tej samej, która czeka nas w niebie. Nazywamy go wiatykiem od łacińskiego słowa via, droga, ponieważ Eucharystia otwiera nam drogę do nieba. Chociaż już aktualnie i przez wieki wiatyk to jest rozumiano tylko komunia udzielana rzeczywiście umierającym, a nie każda komunia. Z tego względu nazywamy go również Eucharystią, czyli cenną łaską. Bo, jak mówi apostoł, łaska Boża to życie wieczne, bądź też dlatego zawiera się w nim Chrystus, pełen łaski. Tak czytamy w ostatniej Ewangelii, w prologu Janowym. Gloriam quasi unigeni Dea Patre plenus gratiae et veritatis, pełen łaski Chrystus. Więc Eucharystia jest tą cenną łaską, jest samym Chrystusem. Nosi ten sakrament także grecką nazwę metalepsis, no to już bardzo rzadko jest używane, czyli przyswojenie sobie, ponieważ mówiąc słowami świętego Jana Damasceńskiego, przyswajamy sobie przezeń bóstwo Syna. I jeszcze inne będą nazwy, chociażby akcjo, czyli dzieło, akcja właśnie, to już na samą celebrację, więc to tych nazw, to też w zależności od obrządku, jest bardzo dużo. Tutaj no, święty Tomasz koncentruje się na kilku najbardziej podstawowych, a i tak niektóre wyszły z użycia, chociaż właśnie ta synaksis, no mówimy, że moderniści teraz bardzo podkreślają ten aspekt synaksis, czyli mszy jako zgromadzenia. Że tak naprawdę tak, że jest to zgromadzenie na świętej uczcie i że tak naprawdę to jest najważniejszy aspekt, żeby tak byli ludzie między sobą, żeby była nawiązana wspólnota, najlepiej kontakt wzrokowy, fizyczny, czy dochodziło do takich chorych pojęć, pomysłów na Zachodzie, który jest, no bo jednak Zachód Europy niestety przodował w reformie liturgicznej i w najdziwniejszych, przerażających czasami pomysłach, że celebracja Eucharystii ma sens tylko wtedy, kiedy wierni znają kapłana i znają się pomiędzy sobą. Czyli musielibyśmy się bardzo dobrze znać, wszyscy po imieniu i w ogóle, nie wiem, co to jest bardzo dobrze się znać, kiedy jest już ten moment, gdzie się bardzo dobrze znamy i dopiero wtedy ma sens uczestnictwo w ogóle celebracji Eucharystii. Więc to jest pojęcie zupełnie chore. To już nie jest najważniejszy Chrystus, z którym jesteśmy w jedności przez wiarę, przez miłość, tylko zupełnie ludzkie aspekty. To jest jakieś pomieszanie sakrum i profanum. Była Eucharystia i później była agapa. No, z czasem agapy zanikły, ale bardzo to jest popularne na Zachodzie, poprzez trydenckie jak najbardziej, że wierni zostają tak sulle parvi, czyli no, na dziedzińcu Kościoła i przy pewnych okazjach, to wcale nie rzadko, jest aperitif przed Kościołem. No, dla nas nie do pomyślenia, że tak butelki wina czy innych alkoholi są stawiane na ławkach przed Kościołem, chipsy, orzeszki i w ten sposób po mszy ludzie stoją i godzinę, i dwie. No właśnie, to wtedy wszystko ma swoje miejsce. Jest sakrum i jest profanum. I wtedy rzeczywiście możemy tworzyć tą synaksis w rozumieniu, że zgromadzenie, które się zna bądź się poznaje. Ale nie jest to niezbędne do celebracji Eucharystii, więc jest to synaksa. Jest to zgromadzenie, tylko ta nazwa nie może wykluczyć mszy bez udziału wiernych, a to właśnie modernizm zlikwidował. Chociaż zdarza się, że księża odprawiają sami mszę na wyjeździe, czy nawet nową mszę mówię. Ale no, z kościołów zniknęły boczne ołtarze, albo jeżeli są, to nie są używane. I teraz jest koncelebra, zaraz też przejdziemy do kwestii koncelebry. To też nie jest takie wszystko jednoznaczne i nie należy wszystkiego w czambuł potępiać, tylko należy właśnie rozumieć. Otóż więc Polaki na Zachodzie podważano zupełnie po soborze w ramach reformy sens, że jeżeli nie ma wiernych, to kapłan nie odprawiał mszy. Więc nie ma znaczenia, że ona przynosi Kościołowi pożytek, choćby nie było nikogo na niej, że jest ofiarą całego Kościoła, co więcej, jest ofiarą kosmiczną, ponieważ wcielenie było wydarzeniem kosmicznym, że Bóg stał się człowiekiem, że przyjął przez siebie stworzoną naturę. I tak cały Kościół ten niewidzialny jest obecny na mszy świętej, więc to zostało zupełnie odrzucone, bo musi być synaksis w rozumieniu, że widzę fizycznego człowieka przed sobą i tylko wtedy mogę odprawiać. Tak uważano. Więc to jest błędne. Natomiast jeżeli rozumiemy synaksis, zgromadzenie, że jesteśmy w jedności z aniołami, ze świętymi, z duszami czyśćcowymi i, co nie jest warunkiem koniecznym, z jakąś grupą wiernych, czy nawet jeżeli jest jeden ministra, no to jeszcze to nie jest synaksis. No jeżeli to między kapłanem a ministrantem, no to jakaś wspólnota może być. Ale nie musi to być wiernych, nie wiadomo jaka liczba, żeby Eucharystia, celebracja Eucharystii miała sens. Ale tak ona jest zgromadzeniem. To jest właśnie to communicantes, że w łączności. Więc możemy używać, tak, msza jest zgromadzeniem, tylko jaki temu nadajemy sens. I teraz przejdę do właśnie tematu zapowiedzianego, mianowicie do koncelebry. To łączy się ściśle właśnie z synaksą. Bo tutaj aspekt wspólnotowy w koncelebrze jest bardzo uwydatniony, bardzo wyraźny. Co oczywiście w tradycji jesteśmy przeciwni koncelebrze, tylko no, należy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście we mszy tradycyjnej, trydenckiej, Piusa V, apostolskiej nie ma koncelebry. No jak pan wymyślał, jest mszy? Dopuszczalna koncelebra na mszy trydenckiej, czy nie jest? Otóż to. Więc w przypadku święceń kapłańskich i biskupich jest koncelebra. Więc koncelebra na żadnym etapie historii Kościoła łacińskiego nie zaniknęła. Bo kościoły wschodnie zawsze miały i mają koncelebrę. Natomiast Kościół łaciński, no to lokalnie różnie to bywało, ale w skali globalnej już w XIV wieku koncelebra zaniknęła. I no, dopiero po ostatniej reformie liturgicznej wróciła. Koncelebra poza tymi właśnie dwoma przypadkami, ale ona zawsze była. Także ja raz w życiu koncelebrowałem rzeczywiście w czasie święceń kapłańskich z biskupem. Tak, to wtedy to wygląda zupełnie inaczej, bo neoprezbiterzy, nowo wyświęceni klęczą w ornacie i na klęcząco całą mszę razem z biskupem wszystkie słowa mówią. Więc nie tak, jak jest na nowej mszy, że tylko słowa konsekracji i tam jeszcze parę innych, tylko wszystko od ofiarowania aż do ostatniej Ewangelii, wszystko z biskupem na głos mówią. To jest też właśnie przypadek, kiedy na głos jest mówiony kanon mszy świętej. Więc też właśnie trzeba niuansować to wszystko. We mszy trydenckiej również koncelebra była i jest. I święty Tomasz stawia sobie pytanie, on żyje jeszcze w epoce, kiedy koncelebra była bardziej powszechna, nie tylko w czasie święceń, ale i w innych przypadkach. Msza w ten sposób była odprawiana. I pyta, czy jedną i tę samą hostię mogą konsekrować liczni kapłani? I znowuż kontrargumenty. Na pozór nie, skoro władzą kapłana konsekrującego najświętszy sakrament nie jest mniejsza od władzy człowieka, który kogoś chrzci. Jak wiemy, jednego człowieka nie może chrzcić wielu ludzi. A też były takie nadużycia w ostatnich latach. I Stolica Apostolska zainterweniowała, że właśnie chrzczono ludzi, dzieci czy dorosłych i kilku było chrzczących, którzy polewali czy zanurzali i mówili, my Ciebie chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc taki chrzest jest nieważny. Więc liczni kapłani, więc jeżeli nie mogą liczni chrzcić, to tym bardziej liczni kapłani nie mogą jednocześnie konsekrować jednej hostii. Drugi kontrargument, to co może uczynić jeden człowiek, nie wymaga współdziałania wielu. Jeśli więc jeden kapłan może konsekrować hostię, to jak sądzimy nie potrzeba wielu, bo do sakramentów Chrystusa nie należy wprowadzać tego, co zbędne. Więc liczni kapłani nie mogą konsekrować jednej hostii. Kolejny kontrargument, jak zauważył Augustyn, sakrament Eucharystii jest sakramentem jedności. Wielość jest przeciwieństwem jedności, więc konsekrowanie jednej hostii przez wielu kapłanów, jak się zdaje, nie licuje z omawianym sakramentem. A jednak, zgodnie ze zwyczajem przyjętym przez niektóre kościoły, w rozumieniu kościoły lokalne, świeżo wyświęceni kapłani celebrują wspólnie z biskupem, który udzielił im święceń. No właśnie. I teraz wykład. W momencie święceń kapłan, jak wiemy, zostaje włączony do grona tych, którzy w czasie ostatniej wieczerzy otrzymali od Pana władzę konsekrowania Eucharystii. Dlatego w niektórych kościołach przyjął się zwyczaj, że na wzór apostołów biorących udział w ostatniej wieczerzy wspólnie z Chrystusem świeżo wyświęceni kapłani koncelebrują z biskupem. Ta koncelebra nie polega na wielokrotnym konsekrowaniu jednej i tej samej hostii, bo jak mówi Innocenty, intencja wszystkich ma być skierowana ku jednej konsekracji dokonywanej w danym momencie. Więc nie konsekruje się wielokrotnie tej samej hostii. I teraz odpowiedź na kontrargumenty, które wybrzmiały. W Piśmie Świętym nie ma wzmianki, że Chrystus sam chrzcił, kiedy wydawał polecenie apostołom udzielania chrztu. Więc to, co dotyczy chrztu, nie odnosi się do Eucharystii. Na drugi kontrargument, gdyby poszczególny kapłan dokonywał konsekracji swą własną mocą, to zbyteczny byłby współudział w celebrze innych kapłanów, skoro wystarczałby jeden. Ale ponieważ kapłan dokonuje konsekracji wyłącznie w imieniu Chrystusa, a liczni kapłani są kimś jednym w Chrystusie, to obojętne, czy konsekruje sakrament jeden czy wielu kapłanów, byleby zachowano obrządek Kościoła. I rzeczywiście, tak jak mówi święty Paweł, że jest jeden, jedyny kapłan i to zawsze pozostaje aktualne, co nie zmienia faktu, że my uczestniczymy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym. Czyli funkcję kapłańską wykonujemy w imieniu, czy wręcz w osobie, in persona Christi, w osobie Chrystusa. A zatem partycypujemy, uczestniczymy w kapłaństwie jedynego kapłana. Więc to, że jest kapłanów na świecie i biskupów tysiące, nie zmienia faktu, że kapłan jest jeden. Uczestniczymy w łasce, tak, to bardzo wzniośle i uczenie brzmi, uczestniczymy w łasce unii hipostatycznej, czyli te człowieczeństwo Chrystusa wzięte z dziewicy w chwili zwiastowania. Dlatego człowieczeństwa łaską jest, nieopisaną łaską jest, zjednoczenie z bóstwem przez jedną, jedyną osobę Syna Bożego. I w tym momencie właśnie Syn Boży stał się kapłanem w momencie wcielenia w dniu zwiastowania. To jest początek kapłaństwa Chrystusowego. Chrystus jest kapłanem jako człowiek. Bóg Ojciec nie jest kapłanem. Duch Święty nie jest kapłanem. Więc jest to jedyne kapłaństwo Chrystusowe. I my w tej łasce, która się niejako rozpoczęła, której źródło jest w dniu zwiastowania, uczestniczymy. Zwiastowanie jest świętem par excellence w najwyższym tego słowa znaczeniu kapłańskim. Więc embrion, który się właśnie wówczas począł, jest kapłanem. Jest to dla nas niepojęte, ale jest kapłanem, jest pośrednikiem. Więc stąd właśnie ten związek Najświętszej Maryi Panny z kapłaństwem bardzo ścisły. Jeszcze na początku XX wieku był w niektórych krajach popularny kult Notre Dame du Sacerdoce, czyli myśmy wiedzieli Matki Bożej Kapłańskiej. Nawet jeszcze święty Pius X na początku pontyfikatu nadał odpusty pewnym modlitwom związanym z tym nabożeństwem, ale już schyłek pontyfikatu Piusa X zna zakaz tego kultu przez święte oficjum. Myślę, że było to opatrznościowe. Przedstawiono Matkę Bożą w ornacie, w stule, w ornacie, w szatach kapłańskich, przez dzieciątki, a Matka Boska w ornacie. No, wobec tego, co się dzieje po Soborze i do dziś w naszych czasach, zwłaszcza może teraz w tym momencie, w tych latach, kiedy na nowo odżywają dyskusje o kapłaństwie kobiet, a o diakonacie kobiet to już tak, bardzo żywe dyskusje są toczone, więc ten kult rzeczywiście byłby niebezpieczny i mógłby być argumentem dla zwolenników. Więc opatrznościowo jednak święte oficjum zakazało tego kultu. Ale w pewnym momencie on istniał i papieże jak najbardziej ten kult akceptowali. Są modlitwy właśnie odpustowe nadane przez Stolicę Apostolską. Więc jest rzeczywiście związek Maryi z kapłaństwem, ponieważ ona daje z siebie materię, z której poczyna się najwyższy kapłan. Więc ona daje im ciało kapłanowi i daje też kapłanowi dary ofiarne, ciało i krew. Więc jest to tak bardzo głęboka tajemnica, którą należy właściwie rozumieć i unikać na pewno przedstawień Matki Boskiej w szatach kapłańskich. Ale to jako dygresja. Więc kapłani koncelebrujący są kimś jednym w Chrystusie, bo czy jest ich jeden, czy są wielu, to odprawiają in persona Christi, w osobie, w imieniu Chrystusa, jedynego kapłana. Więc jest to niejako ciało moralne wielu kapłanów koncelebrujących. I odpowiedź na trzeci argument. Więc Eucharystia jest sakramentem kościelnej jedności, a jedność ta polega na jedności wielu w Chrystusie. Tam jest właśnie synaksis, jedność, tak, jeden chleb dzielony dla tysięcy i tysięcy, ale zawsze ten sam Chrystus, cały, totalny, Christus totus i właśnie ta jedność, zresztą też podkreślona przez świętych ojców, jedność właśnie ziaren, tak z wielu ziaren powstaje jeden chleb na Eucharystię i tak samo z wielu gron powstaje materia wina również na Eucharystię. Więc to już starożytni ojcowie Kościoła podkreślają to, że no, sama materia eucharystyczna wyraża, symbolizuje jedność pomiędzy katolikami. Z tego, co słyszymy, w koncelebrze nie ma nic zdrożnego. I, jak mówię, koncelebra również w rycie trydenckim jest, była i jest. Więc, żeby nasze argumenty, kiedy dyskutujemy przy różnych okazjach, był rzeczywiście merytoryczny i żeby te dyskusje coś wnosiły, no to nie możemy mówić, że to jest modernizm, że to jest herezja. Dlaczego, musimy sobie postawić pytanie, Kościół odszedł od koncelebry poza tymi dwoma przypadkami święceń prezbiteratu czy święceń episkopatu? Wcześniej rzeczywiście była koncelebra, zwłaszcza z biskupem. Później zaczęły się pojawiać właśnie te boczne ołtarze, kaplice. Kościół doszedł do wniosku w ciągu wieków, już w drugim tysiącleciu, że jest większą korzyścią dla Kościoła, ażeby odprawiało się jak najwięcej mszy. Więc jeżeli jest msza koncelebrowana, to jest jedna, jedyna msza. Właśnie święty Tomasz wyraźnie mówi, to jest, nie jest wielokrotnie ta sama hostia konsekrowana, tylko jest jedna, jedyna hostia koncelebrowana przez to ciało moralne, którym są koncelebranci. Natomiast kiedy każdy kapłan odprawia indywidualnie, to jest to pojedyncza ofiara, czyli za każdym razem osobne odnowienie ofiary kalwaryjskiej Chrystusa. I dlatego też, żeby właśnie zwiększyć liczbę mszy dla pożytku całego Kościoła, dla pożytku całego świata, Kościół odszedł od koncelebry. Są właśnie te msze indywidualnie przez każdego kapłana sprawowane. Więc jest to rzeczywiście logiczne, jest to uzasadnione. Z drugiej strony, Kościół w historii nigdy nie znał takich koncelebr, jakie mają miejsce w ostatnich dziesięcioleciach. Gdzie koncelebruje kilkuset, czy w przypadku celebracji papieskich, nawet i tysiąc i więcej kapłanów. Czegoś takiego rzeczywiście nie znano i stanowi to pewne niebezpieczeństwo dla samej Eucharystii, dla godności w ogóle Eucharystii. No chociażby to, co widzieliśmy na ingresie, no, czy tu, czy gdziekolwiek indziej. Prezbiterium, jak sama nazwa wskazuje, jest dla kapłanów. Podczas gdy w prezbiterium wcale nie byli sami kapłani. Natomiast koncelebranci siedzieli do połowy katedry praktycznie w ławkach. I z ławek, czyli z nawy przeznaczonej z zasady dla wiernych, koncelebrują. Czegoś takiego naprawdę nie znano. Byli prezbiterzy, byli w prezbiterium. Więc to siłą rzeczy wykluczało masowe koncelebry. Pomijając właśnie zredukowane do minimum szaty liturgiczne tychże koncelebranców. Pomijając fakt, że nawet często nie widzą oni ołtarza. Koncelebrują zza filaru. A więc no, jaka jest ta łączność? No jednak jesteśmy istotami zmysłowymi, a nie duchami. Więc jeżeli kapłan koncelebruje, no to ja, czy jeżeli celebruję, to ja muszę widzieć dary ofiarne. Musi być jakaś łączność wzrokowa, fizyczna z tymi darami ofiarnymi. Więc koncelebra zza filaru, czy jak są celebry papieskie, też słyszałem takie historie, że ksiądz jest kilometr od ołtarza, czy więcej stojący, między ludźmi, w stule albo i nie, wyciąga rękę i jest koncelebra. A widzi papieża, prawda, takiego i jest koncelebra. A więc też powstaje pytanie, to trochę jest groteskowe, z jakiej odległości można koncelebrować? Przy dzisiejszych warunkach nagłośnienia, prawda, na przykład mogę słuchać mszy radiowej ze Świętego Krzyża w Warszawie, no to na żywo słucham, prawda? No i co? No dlaczego nie mogę koncelebrować z Białegostoku? No, przecież leżę chory w łóżku, zamiast przygotowywać wszystko, no słucham w radiu i prawda, i u Świętego Krzyża w Warszawie koncelebruję. Nie widzę, no ale nie muszę widzieć. No, a tak, no to właśnie, tym bardziej, że mogę oglądać przecież w telewizji czy przez internet. No więc i widzę, no i dlaczego nie? Więc widzimy, no to już tak żartem, ale więc koncelebra w takiej formie rzeczywiście prowadzi do nadużyć. Do pewnej, no i tak jak właśnie było w katedrze, czy gdziekolwiek indziej się zdarza. Że tu siedzi ksiądz, przed księdzem siedzą wierni, więc jest zupełne pomieszanie. Tak, wierni na konsegrację stoją, księża, to słuszne, no, na konsegrację stoją. Tak, jeden klęczy, drugi stoi, no nie wiadomo w ogóle, co się dzieje pomiędzy wiernymi. Więc to jest, no i tu, tak, siedzi świecka osoba, a ksiądz, prawda, wypowiada słowa konsekracji obok niej. Proszę zauważyć, na przykład w transmisjach z Moskwy, tak, są, no, czy z Moskwy, czy z innych miejsc, gdziekolwiek na świecie, gdzie jest liturgia prawosławna. No, ale chociażby w Moskwie, ta wzorcowa liturgia w Soborze Spasieńskim. Czy jeżeli patriarcha Cyryl odprawia, to tylko jest tam tych kilku czy kilkunastu biskupów za ikonostasem. Wszyscy oni otaczają ołtarz, ale nikt za ikonostasu z nawy nie koncelebruje. Nie ma czegoś takiego. Więc tam zachowana została na wschodzie koncelebra, ale odbywa się jednak w pewnej godności. No, celebry papieskie to jest po prostu, no, przedziwne. No i to też jest z punktu widzenia praktycznego, to jest ogromnym pójściem na łatwiznę koncelebra. Bo jednak przygotować tyle mszy, tyle ołtarzy, tyle wina, tyle świec, a tak to za jednym razem wszystko jest załatwione. I tak, i zakonsekruje się intencja i wszystko jest, tak, już się ma zaliczoną mszę. Są, już pomijając, dla kapłana, jak ja znam przecież, no, księży Novus Ordo, księży, którzy, tak, no, na daleko szukać, którzy przeszli z Novus Ordo na tradycję. Jak oni przeżywali koncelebrę? To jest zupełnie inny kontakt z postaciami eucharystycznymi, kiedy się je dotyka, kiedy się jest samemu, kiedy się wszystkie modlitwy odmawia. A co innego, jak się wypowie tylko słowo i się po prostu siedzi, to czasami księża koncelebransi, a jakże, robią zdjęcia, nagrywają telefonami w czasie koncelebry. Oczywiście, że tak. Spóźniają się, wychodzą wcześniej. I to czasami już po prostu to stało się tak powszechne, że wręcz nie razi. Jak była konsekracja tego kościoła w Toruniu, Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. No, wiele można mieć zastrzeżeń do samej tej celebry. Ja tam śledziłem fragmenty, bo jednak takie wydarzenie przez tyle lat nagłaśniane w Radiu Maryja i nie tylko w Radiu Maryja. I no, naprawdę ojciec Ryzych mógł to pominąć milczeniem, więc był metropolita lwowski, arcybiskup Mokrzycki. No i jeszcze w ramach mszy, no to jest też osobne zagadnienie, były podziękowania. Więc oczywiście kilkunastu, tak, przedstawicieli, w tym przedstawicielka ambasady Izraela, tak, Shalom, też dziękowała w czasie mszy świętej. I ojciec Ryzych, no to teraz oczywiście dziękuję wszystkim biskupom imiennie. No a ksiądz arcybiskup Mokrzycki już musiał wyjechać, więc go już z nami nie ma, a koncelebrował. Już go z nami nie ma, ale także pewnie nas słucha, to mu dziękujemy. Czyli arcybiskup koncelebrans opuszcza synaksę, opuszcza zgromadzenie przed jego zakończeniem, bo już gdzieś musiał jechać, a to się przedłużyło w sposób nieoczekiwany. I no więc, czy księża się spóźniają, jakże, dołączają się w trakcie, ale i wychodzą przed. Należało naprawdę to pominąć milczeniem. No ale to już nikogo nie krępuje, nikt nie wiem, nie czuje się zażenowany. No więc do takich nadużyć prowadzi koncelebra. No na pewno jeszcze wielu aspektach można by mówić o tym. No i na pewno odprawia się mniej mszy. Więc pytanie właśnie, tak źle jest na świecie. Ale o ile tysięcy mniej mszy dziennie się odprawia właśnie przez koncelebrę. Więc jaka strata dla Kościoła walczącego na ziemi, jaka strata dla Kościoła cierpiącego w czyśćcu i w pewnym sensie jaka strata dla Kościoła triumfującego. Dlaczego mówię, że to jest i dla triumfującego strata? Przecież nic mu nie może zaszkodzić. Tak, to prawda. Tylko, że przez te akty kultu, które wykonujemy wobec czy Trójcy przy Najświętszej, czy świętych w niebie, czy aniołów, one Bogu oddają chwałę zewnętrzną, a świętym chwałę przypadkową. Też dzisiaj się o tym nie mówi. Pojęcie dzisiaj już dla teologów nawet nieznane i nieużywane i nieznane, właśnie chwała przypadkowa. No bo jaki byłby sens, no tak, no dla nas tak, jakaś korzyść, bo się modlimy do świętych, coś uzyskujemy, ale czy dla nich to jest tak zupełnie obojętne? No nie, właśnie ta cześć, którą im oddajemy na ziemi, czyli tak naprawdę modląc się do nich, wielbimy Boga, który obdarzył ich życiem wiecznym, który jest sam ich świętością, który jest sam ich nagrodą. Jeżeli modlimy się do świętych, to oni również dostają oprócz tej chwały istotowej, niezmiennej, którą jest oglądanie Trójcy Świętej, oni również doznają właśnie przez akty kultu na ziemi chwały przypadkowej, czy jakiegoś zwiększenia, jakiegoś, nie wiem, intensyfikacji chwały w niebie. Bo Pan Bogu żadna część zewnętrzna nie jest potrzebna do szczęścia. Ale jednak chce, żeby te stworzenia Mu cześć oddawały. I każe, jeżeli stworzenia Mu tej chwały nie oddają, ponieważ jest tej chwały godzien. I te wszystkie, zawsze mnie to boli, jak wchodzę do starych kościołów, i te wszystkie opuszczone ołtarze ku czci różnych świętych, ku czci Matki Bożej, gdzie są ich obrazy, gdzie są często relikwie świętych. Nawet psalm mówi, exultabunt in domino ossa humiliata, że rozradują się w Panu kości skruszone. No właśnie, kości tak skruszone, które są jednak przeznaczone na zmartwychwstanie. Kości świętych. I rzeczywiście, tak, jeżeli na relikwiach świętych, wobec relikwii świętych się msza odprawia, to no, exultabunt, rozradują się kości. Tak, to jest właśnie to. I ci święci, dusze tych świętych się radują w niebie, że wobec ich ciał śmiertelnych, które były narzędziem, przez które działał Duch Święty, sprawuje się przenajświętsza ofiara. Zaraz tej mszy już nie ma i tej chwały przypadkowej nie ma. To jest w skali świata ogromna strata. Ile łask ci święci by wypraszali, gdyby na ich ołtarzach się odprawiała msza. W takiej modlitwie, modlitewniku do świętego Antoniego z Padwy jest właśnie taka modlitwa, że pomnij święty Antoni na chwałę, jaką ci Kościół czyni, że na ołtarzu tobie poświęconym odnawia tajemnicę wcielenia. Właśnie chwałę, jaką ci Kościół czyni, odprawiając na ołtarzu tobie poświęconym tajemnicę wcielenia. Sto świętych niejako, no mówiąc naszym językiem, no, tą rzeczywistość niewypowiedzianą jakoś trzeba określić, święci niejako czuli się zmuszeni, żeby wstawiać się tutaj za walczącymi na ziemi, kiedy doznawali właśnie chwały przez celebrację na ich ołtarzach, na ich relikwiach mszy świętej. A jednak warunkiem postawionym przez Boga jest modlitwa. No, otrzymania łaski jest modlitwa. Więc widzimy. Więc nie jest rozumne, nie jest merytoryczne odrzucanie koncelebry w czambu, tylko właśnie zadanie pytania. Niekoniecznie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi. Czy koncelebra była, czy powrót do koncelebry poza tymi dwoma przypadkami święceń kapłańskich i biskupów w ogóle był potrzebny. I sam Sobór Watykański II, Konstytucja Liturgii mówi o kilku tylko przypadkach, jak na przykład Sobór Ekumeniczny, jak Wielki Czwartek, jak święcenie opata, no to nie kapłańskie, to się nazywa święcenia, to bardziej błogosławienie opata, prawda? Bo też jest błogosławieństwo opatki w starym pontyfikale. To jest dopiero że biskup nakłada kobiecie zakonnicy na głowę ręce. Tak ten obrzęd wygląda. Więc nawet ten nowy katechizm mówi, że należy wiernych wyraźnie pouczyć, jakie jest znaczenie tego obrzędu. Bo rzeczywiście sam gest przypomina do bólu święcenia kapłańskie. Biskup taki na kobietę nakłada ręce. Później kobiety ci daje do ręki pastorał, pektorał. Jeszcze niektóre opatki miały nawet prawo noszenia mitry. Takiej niskiej mitry. A nawet i stuły diakońskiej. Sam w internecie można znaleźć, tak jest jeszcze z XIX wieku, zdjęcia opatek w różnych krajach. Nawet nie w XIX, jeszcze w XX. Właśnie opatek, które rzeczywiście pewne elementy stroju kapłańskiego posiadały. Z pastorałem, nawet na obrazach niektóre święte właśnie są tak przedstawiane. Nawet jest zdjęcie właśnie benedykcja ksieni stanionteckiej w Staniątkach i właśnie jest arcybiskup Wojtyła z pastorałem i ksieni też z pastorałem. To trzeba wytłumaczyć. Więc w przypadku właśnie benedykcji opata czy opatki, to o tym też Sobór mówi. Kilka jest numerus clausus, to o czym mówi Sobór ostatni. To jest liczba zamknięta przypadków koncelebry. Gdyby nawet literalnie już iść za tym, co sobie życzył Sobór sam. Natomiast koncelebra w niedzielę i w dni powszednie absolutnie nijak nie wynika z tekstów ostatniego Soboru. To też jest argument. Natomiast teraz po wsiach i miasteczkach codziennie jest koncelebra. Więc nie jest ona w wyjątkowych przypadkach, w wyjątkowych momentach życia Kościoła powszechnego czy lokalnego. Tylko jest czymś masowym i czymś, co prowadzi do niezliczonej liczby nadużyć i, jak mówię, odbiera korzyści trzem stanom Kościoła.